witam wszystkich z tego dzisiejszego miejsca, gdzie będziemy mieli w części pierwszej naszego zebrania wykład. Wszystkie serie, które były rozpoczęte, zostały zakończone, czyli dzisiaj nowy zupełnie wątek, jaki poruszymy, i on nie będzie miał ciągu dalszego, tylko dzisiaj mam nadzieję zacząć i ten temat skończyć. A wykład będzie się nazywał Sprzedaż pierwoludztwa. Wtedy nam się od razu kojarzą okoliczności, w jakich doszło do sprzedaży pierwoludztwa. Odczytamy sobie ten fragment, żeby sobie przypomnieć, o co tam chodziło. Pierwsza Mojżeszowa 25, od 27 do 34. Pierwsza Mojżeszowa 25, od 27 czytam. A gdy chłopcy, wiadomo, chodzi o Ezawa i Jakuba, a gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie, mężem pola. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. A Izak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Wtedy rzekł Ezaw do Jakuba: daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Z tego wiadomo, że Edom znaczy czerwony, prawda? Na to rzekł Jakub: sprzedaj mi najpierw pierworództwo swoje. A Ezaw rzekł: oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? Jakub rzekł: przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i poszedł. Tak zgardził Ezaw pierworództwem. Historia ze Starego Testamentu. Parę słów komentarza na temat tego, jak to w tym było, w tej historii, o którą mam tutaj opisaną. Zacznę od tego, że kiedyś, gdy ktoś był pierworodnym, to było to coś bardzo, bardzo wielkiego. Dzisiaj nie ma to większego znaczenia. Nie wiem, czy Anglii w dalszym ciągu, ale kiedyś w Anglii pierworodny cały majątek liczył. Nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie. Pewnie też jakaś cywilizacja, bo to trochę jest niesprawiedliwe, żeby dać pierworodnemu wszystko, a resztę dzieci zostawić z niczym. Pierworodnym w starożytności, ogólnie wszystkie tamte kultury starożytne miały właśnie taki zwyczaj, że pierworodny był bardzo, bardzo wysoko postawiony wśród dzieci. On był następnym randze po rodzicach. Jak nie było ojca, to on go zastępował w kierowaniu rodziną. Miał władzę nad młodszym rodzeństwem, który mógł wydawać polecenia, a po śmierci ojca dostawał, no i właśnie, co dostawał? Większość mówi, że dostawał podwójną część majątku. Bo mamy nawet taki tekst, 5 Mojżeszowy 1.17, nie będę tam wchodził, bo to w tej chwili nie jest dla nas ważne, tylko zasygnalizuje ciekawy problem, ciekawą niejasność. Wszyscy komentatorzy, gdy komentują 5 Mojżeszowa 21.17, tam gdzie jest mowa o tym, że pierworodny dostanie podwójną część, no to mówią, że dostawa podwójną część majątku. Brat Johnson wyjaśnia to inaczej. W tomie czwartym, to już mamy go po polsku, możemy sobie zobaczyć na stronie 3.2.6. On tłumaczy, że ta podwójna część, o której mówi 5 Mojżeszowa 21.17, to jest podwójna rola, jaką stawał się pierworodny po śmierci ojca. Bo po śmierci ojca pierworodny syn nadal był synem, no to się nie zmienia, ale że zabrakło ojca, to stało się ojcem dla reszty potomstwa, prawda? Czyli jak gdyby to jest ta podwójna rola, a jeśli chodzi o majątek, to bardzo sobie pisze, że dostawał większość, jeszcze więcej niż dwa razy. Czyli znowu prawie wszystko dostawał, nie wiem dlaczego większość, a nie wszystko, no ale to nieistotne, to nie o tym jest wykład i to są zwyczaje, które niekoniecznie nas w tej chwili muszą interesować, tylko jako ciekawostka, prawda? W każdym razie na pewno pierworodny to był ktoś bardzo, bardzo wysoko postawiony wśród innych dzieci. W przypadku pierworodnego Izaaka, z którym mamy tutaj do czynienia, prawda, Izaak miał też dzieci, no i też jakiś tam był pierworodny, chociaż to były bliźniaki, no ale jednak pierwszy, drugi razem się nie urodziły. Nawet bliźniaki się razem nie rodzą. Jest kilka minut różnicy w czasie między nimi. Jeden jest starszy, drugi jest młodszy. I w przypadku pierworodnego Izaaka te korzyści dla pierworodnego miały być jeszcze większe, bo obejmowały nie tylko doczesne błogosławieństwa, doczesne korzyści, czyli Kanaan jako ojczyznę, którą Bóg obiecał już Abrahamowi, ale także dotyczyły spraw duchowych, bo z linii pierworodnego miało pójść błogosławieństwo do wszystkich narodów. Ten, który będzie pierworodnym, to miał być przodkiem nasienia, które kiedyś będzie błogosławiło wszystkie narody ziemi. Zobaczmy do 1 Mojżeszowej 28, to niedaleko, wystarczy tylko chyba dwie kartki trzeba dać do przodu. 1 Mojżeszowa 28, najpierw werset 4. Niechaj ci da, a to jest błogosławieństwo dla Izaaka wymawiane. Niechaj ci da błogosławieństwo Abrahama, tobie i potomstwu temu po tobie, abyś posiadł kraj, w którym przebywasz jako gość, a który Bóg dał Abrahamowi. To jest doczesne błogosławieństwo, które miał dostać, prawda? Izak, tak jak i Abraham miał obiecane, no to to przeszło później na pierworodnego Izaaka, czyli na Jakuba. A werset trzeci mówi o duchowym błogosławieństwie, które miało być udziałem no, pierworodnego, który wiemy ostatecznie stał się Izak. A Bóg, przepraszam, nie Izak, tylko Jakub. A Bóg Wszechmogący niechaj ci błogosławi, niechaj ci cię rozrodzi i rozmnoży, abyś stał się, i to mamy zgromadzeniem ludów w nowym przykładzie, to dokładnie jest, aby stał się mnóstwem ludów. Tutaj mówi o nim, że ma się stać aż mnóstwem ludów. A gdybyśmy to porównali z 35 rozdziałem, też pierwszej Mojżeszowej, a werset 11, to tam jest to bardziej szczegółowo to mnóstwo ludów rozpracowane. Pierwsza Mojżeszowa 35:11 też do Jakuba adresowane, bo jak wiem, ostatecznie Jakub przejął to pierworództwo. Potem rzekł do niego Bóg, czyli do Jakuba, jam jest Bóg Wszechmogący, rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów i królowie wywodzić się będą od ciebie. I to jest wspaniałe błogosławieństwo, które było obiecane. Od ciebie będzie pochodzić naród. Zobaczmy, tutaj mamy jak gdyby trzy grupy aż. Od ciebie będzie naród, mało tego, mnóstwo narodów i jeszcze królowie. I to mamy piękne, szczegółowe rozbicie wszystkich objętych błogosławieństwem duchowym, jaka przez potomstwo Abrahama, Izaka i Jakuba miało dotrzeć do wszystkich ludzi. Bo ten naród, który miał pochodzić, to jest chasta Chrystusa, wybitny lud, wybitny naród, nasz Pan z całym ludzkim statkiem, a nawet mnóstwo narodów, mnóstwo ludów w wieku tysiąclecia. I później mamy królowie, wywodzi się zbędą, królowie, czyli ludzkość po restytucji doprowadzoną do stanu królów. Czyli mamy tutaj kasa Chrystusa siebie powstanie, mnóstwo ludów w tysiącleciu się znajdzie dzięki również Tobie i tej kasie Chrystusa i ostatecznie wśród tego mnóstwa ludów będą królowie. Czyli wszyscy ci już doprowadzeni do doskonałości, którzy staną się królami. Taki będzie efekt działalności boskiego planu, który przez Twoją linię przejdzie. Abraham, Izak, Jakub. Więc to były błogosławieństwa rzeczywiście wielkie. Oczywiście wtedy oni sobie sprawy nie zdawali. Jakichś ze szczegółów wiedzieli na pewno coś o tych sprawach doczesnych, no bo ziemię w Kanaan już dziadek miał obiecano, prawda, Abraham i wyglądali, kiedy oni tą ziemię otrzymają, tak jak było obiecane. Więc na pewno obydwaj synowie Izaaka i Ezach i Jakub zdawali sobie sprawę i wiedzieli o tych rzeczach, chociażby wiedzieli to, co powiedziała im matka. A matka sama dużo wiedziała, bo matka miała pewien problem. Zanim się ci chłopcy urodzili, to gdy ona była z nimi w ciąży, to co ci chłopcy robili w łonie matki? Bili się już. Już się bili tam. I zobaczmy to w pierwszej Mojżeszowej 25, 22 i 23. Gdy Rebeka jest w ciąży i werset 22 mówi, a gdy dzieci trącały się albo poszturkiwały się w jej łonie, rzekła, jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Czyli czemu to jest, że te moje dzieci tak się tam już szturchają? Poszła więc zapytać Pana. No i Bóg jej odpowiada. Dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie mocniejszy od drugiego, a starszy będzie służył młodszemu. Skoro matka będąc w ciąży się tego dowiedziała, że dwa narody będą z Tobą, że jeden będzie mocniejszy od drugiego, starszy będzie służył młodszemu, to na pewno potem dzieciom o tym opowiadała. A wiecie, jak wy byliście malutcy, to takie były, a Bóg mi powiedział, o was powiedział. No i każdy z nich sobie wziął to do serca, no i o tym myślał. Różnica była tylko taka, że Jakub wypatrywał, w jaki sposób będzie się to realizowało. Szczególnie na pewno interesowało go to, jak to będzie, że starszy będzie służył młodszemu. No bo wiedział, że starszy jest Ezaw, a on jest młodszy. A tutaj Bóg już, jak oni byli jeszcze w łonie matki, powiedział, że starszy będzie służył młodszemu. I sobie myślał, jak to będzie, że Ezaw będzie mi służył. No ale gdyby byli malimi dziećmi, to to się jeszcze nie spełniało. A Ezaw nie zwracał na takie rzeczy uwagi. Słyszał na pewno to od matki, to co Bóg jej powiedział, gdy była w ciąży, ale to dla niego nie miało większego znaczenia. Natomiast Jakub wypatrywał, jak to te dwa ludy będą się... jakie to dwa ludy mogą być z tego, jak to będzie, że jeden będzie mocniejszy od drugiego, a jeszcze, że starszy będzie służył młodszemu. Brak oceny Ezawa dla spraw duchowych oraz jego niezdolność do prawdziwej oceny sytuacji jest także widoczna bardzo dobrze, będziemy to dzisiaj za chwilę czytali, ale w wersecie 32, gdy przyszedł zmęczony z tego pola i głodny, to mówi, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo. No zobaczmy, głodny człowiek, przecież on przesadza po prostu, przecież człowiek jak jest głodny, Dlatego, że dzisiaj jeszcze na przykład się dobrze nie najadł, bo albo się napracował, to przecież nie umrze raz dzisiaj wieczorem z tego głodu. Żeby z głodu umrzeć, to trzeba nie jeść bardzo, bardzo długo. Więc on przesadnie, widać, że on przesadza, wyolbrzymia te sprawy i jednocześnie pokazuje, no, lekceważenie, po co mi to pierworództwo, co tam się z tym wiąże i tutaj tak mieszkamy, jak mieszkamy. Te wszystkie nasienia, o których Bóg mówił, to mnie nie ciekawią, jakieś tam ludy, nie ludy i naród jeden i dużo ludów, jakieś tam królowie, to nie ma znaczenia, bo to on wiedział, że to się za życia jego nie spełni. On by chciał korzyści tu i teraz, a tam coś tam Bóg mówił, ale to jest tak odległe, że aż nierealne. Więc widać, że nie umie prawdziwie ocenić sytuacji, to jest problem dla większości ludzi, nie umieją ocenić prawdziwie sytuacji, w której się znajdują. Patrzą wszystko przez sprawy doczesne, materialne, no bo to do nich przemawia. To wszystko inne, nawet jak tam coś o tym myślą i wiedzą, to jest po prostu odległe i zostawiają to na marginesie. No i teraz zadajmy sobie pytanie, czy Jakub postąpił właściwie, kupując pierwództwo od brata za jedzenie? Można na to dać jedną odpowiedź, krótką. Tak, bo sam Bóg chwali go za to. Zobaczmy, Malachiasz, pierwszy rozdział. Bóg wyraźnie odnosi się do tego incydentu. No i skoro Bóg tak powiedział, no to co, czy może moglibyśmy sprawę zamknąć, ale nie zamkniemy, bo będziemy się i tak to zrozumiecie, dlaczego to było, nie było nic niewłaściwego, a najpierw zobaczmy, Bóg w Malachiasza 1:2-4. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazała się nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustymi. Czyż ci dwaj nie byli braćmi? No byli, tak pada pytanie, prawda? Ale Bóg mówi, ja jednak umiłowałem Jakuba, a Ezawa nawet znienawidziłem. Oczywiście nie inaczej, dla nienawiść w sensie wrogości, nienawidzieć w Biblii może także oznaczać miłować mniej, prawda? Potraktować się jako drugorzędnie, no ale najwyraźniej jest to aluzja do tego właśnie, że ja jednak umiłowałem Jakuba. No i moglibyśmy na tym poprzestać, ale przecież zawsze lubimy zrozumieć, jak na to patrzeć wobec tego. Jak Bóg na to patrzył, że powiedział, że miłuje Jakuba, a Ezawa nie. Zatem jak to na tę transakcję należy spojrzeć? Zrozumiemy to lepiej, jeśli będziemy pamiętać o pewnym zwyczaju tamtych czasów. A zwyczaj ten polegał na tym, że w dniu urodzin ojca albo dziadka zakładamy, to będziemy chcieli udowodnić później, mam nadzieję, że się uda udowodnić, a na razie zakładamy, że wydarzenie to jedzenie tej soczewicy, ta sprzedaż pierwództwa odbyła się w dniu, kiedy ojciec lub dziadek miał urodziny. Przy okazji trzeba dodać, że Abraham, oni dziadka jeszcze Abrahama znali, bo Abraham zmarł, gdy jeden i drugi chłopiec mieli 15 lat. Czyli przez 15 lat jeszcze dziadek z nimi był. Więc zwyczaj był taki, że w dniu urodzin ojca lub dziadka, wszystko jedno, ojca lub dziadka, nie wiemy, czyje to były urodziny, ale prawdopodobnie były to czyjeś urodziny ojca albo dziadka, dowody się pojawią w trakcie. Zaraz by jeden przedstawił, a drugi trochę później, jak będziemy mówić o głębszym znaczeniu tej historii, że w dniu urodzin ojca albo dziadka pierworodny miał nie jeść, tylko pościć. Zwyczaj. Są różne zwyczaje, prawda? Jedne ze zwyczajów było, że pierworodny tak dużo dziedziczy i taki ważny jest, ale jednocześnie co roku musiał jeden dzień w urodziny dziadka ojca pościć. Znaczy, nie wiem, jak dziadek, ojciec mieli w inne dni urodziny, to musiał dwa razy w roku pościć do bliżu dziadek. Już nie wiem tego, ale miał pościć w dniu urodzin ojca albo dziadka. I sama chęć ucztowania jedzenia zamiast poszczenia oznaczała dla pierworodnego rezygnację z pierwództwa. Innymi słowy, aktem nie, nawet nie musiał nic mówić. Dzisiaj są urodziny ojca albo dziadka, on sobie przychodzi, sobie siada i zajada. Koniec. Wszyscy, którzy widzą, zamanifestował swoim czynem, że oddaje pierwództwo, rezygnuje, nie zamierza pościć z tego tytułu. Gdy więc Ezaw wrócił z tego pola, z tej pracy i poprosił o jedzenie, daj mi, tak, tej soczewicy czerwonej, to Jakub odebrał to jako rezygnację przez Ezawa z jego pierwództwa. Wiedział o tym, że Ezaw zna ten zwyczaj. To nie było tak, że on przyszedł i mówił, a może dam ci soczewicę, a ty mi pierwództwo. Nie, on przyszedł i chce jeść. I ja znając przecież te zwyczaje, Jakub mówi, no, jeszcze mówi, no, widzi, no, jak ty siadasz do jedzenia, no to przecież to, ja wiem i ty wiesz, co to oznacza. Więc odebrał to jako rezygnację Ezawa z prawa do pierwództwa i stąd jego słowa, sprzedaj mi najpierw pierwództwo twoje. Innym słowy mówi, ja jestem gotowy to pierwództwo z tego przyjąć. Jeżeli ty jesteś i nie dbasz o to i z aktem jedzenia, ucztowania w tym dniu rezygnuje z pierwództwa, to ja się zgłaszam i je zabieram. Ja przejmę to pierwództwo. Sprzedaj mnie, załatwmy to formalnie, powiedz, że ja, żeby potem nie było dwuznaczności, niejedności, ja będę teraz tym, który to pierwództwo bierze po tobie. Nie rezygnujesz, że tak powiem, w pustkę, że rezygnujesz, że nikt nie będzie pierworodnym, tylko ja biorę to pierwództwo. Potwierdzeniem słuszności takiego założenia, i to jest mój pierwszy dowód, będę miał dwa, na razie pierwszy, drugi będzie jeszcze mocniejszy, to ten będzie taki może niekoniecznie dla każdego przekonujący, ale dla mnie jest przekonujący, no zobaczmy. Potwierdzenie słuszności założenia, że musiał to być dzień urodzin ojca i dziadka, kiedy pierworodny miał nic nie jeść, a samo zjedzenie było, oznaczało rezygnację z pierwództwa, jest to, że Jakub nie oferował bratu ani pieniędzy, ani jakichś strojnych, bogatych szat, ani dużej ilości zwierząt, ani niczego bardzo wartościowego za to pierworództwo. Tylko co mu proponował? No, jednorazowy proponował, bo sam chciał. Więc on mówił, że on mu da. Jednorazowy posiłek. I który nawet, jeżeli był nawet bardzo, bardzo smaczny, to chyba rozumiemy, że nie byłby odpowiednią ceną za coś takiego jak oddanie prawa do pierworództwa. Gdyby Jakub naprawdę chciał brata, że tak powiem, przechytrzyć, wykorzystać jego słabość albo coś tam, to na pewno by wyskoczył z jakąś ceną odpowiednio sowitą, prawda? A nie, po prostu, no to ja ci dam jeść. Ja tutaj przygotowałem, bo jest, on tam był w domu, więc on to jedzenie przygotowywał. Ten wrócił, ten chce jeść, ten ma to, może mu dać to jedzenie. Więc właściwie to nie była żadna cena. Gdyby Jakubowi naprawdę zależało na kupieniu, na pewno zaproponowałby coś bardzo, bardzo wartościowego, żeby przekupić, innymi słowy, brata, żeby on się skusił i z tego pierworództwa zrezygnował. To cena oferowana byłaby znacznie wyższa, a właściwie to nic go nie kosztowało, bo i tak już jest zjadły. To on to gotował przecież nie tylko dla siebie, on był takim ala kucharzem, bo on był taki do matki podobny, więc nie był na polu, do zwierząt, do polowania, on taki był bardziej domowy synek, który dbał o ciepło domowego i umiał gotować, więc na pewno ten Ezaw nie raz jadł jego potrawy. I zjadłby i tym razem, tylko nie w tym dniu, bo nie w tym dniu musiał przeczekać i znieść sobie innego dnia. Jeszcze dowód inny podamy za chwilę, kiedy wejdziemy do głębszego znaczenia tej historii. Bo nie chcę mówić o tej historii jako takiej, no bo ona jest jak była. Nie chcę żadnych tutaj moralnych lekcji wyciągać, chociaż mówię, skomentowałem tę kwestię sprzedaży pierwotnej, żebyście nie myśleli o Jakubie źle. Ale na pewno, jak wiemy, jest głębsze znaczenie tej historii. I to w tym głębszym znaczeniu historii pojawi się drugi dowód, że musiał to być dzień urodzin, bo okaże się z głębszej historii, że miał być wtedy post, który został naruszony, pogwałcony, czyli musiał pościć. I chociaż Biblia nie mówi w Starym Testamencie, że były to urodziny dziadka albo ojca i pierworodny miał pościć, to z antytypu wynika, że tam obowiązywał post, który został naruszony, złamany. I za to czasami bywa, że antytyp pomaga w zrozumieniu typu. Ale ktoś powie, ale że ta historia ma jakieś głębsze znaczenie. Może to tylko historia. Opowiedziałeś nam przed chwilą, przypomniałeś. Myślę, że my ją i tak już znamy, tą historię, ale przypomniałeś. No i na lekcjach historii możemy powiedzieć, że zgłosimy, jaki brat kupił pierwództwo drugiego. No i podniesiesz rączkę i powiesz, ja wiem, kto kupił, Jakub kupił od Ezawa. Nie, ta historia nie kończy się tylko na faktach historycznych. Zobaczmy nawet, zobaczmy aluzję do tego w Żydów 12:16. W Nowym Testamencie. Po co tam jest taka aluzja przez Pawła zrobiona? Żydów 12:16, albo Hebrajczyków, jak to woli. Żeby nikt nie był rozpustny, albo nierządny, lub lekkomyślny, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierwództwo swoje. Po co Paweł, wiele lat po tej historii, pisze, żeby nikt z was nie był taki rozpustny, i lekkomyślny, jak Ezaw, który zrezygnował z pierwództwa za jedną potrawę. To znaczy, że wy, do których ja piszę ten list, takimi możecie być. Możecie być taki, tak samo się możecie zapowiedzieć jak Ezaw. Takich Ezawów to jest bóstwo. Oczywiście nie dosłownie tego samo znaczeniu, prawda? Nie, że będziecie jedli soczewice albo jakieś inne schabowe i z tego powodu pierwotnictwo, bo jak wiemy, dzisiaj na przykład w ogóle pierworodny nie ma żadnych praw i nic takiego nie stracił. Czyli Paweł pokazuje, że to ma jakieś znaczenie. I że możecie się tak samo zachować, jak się zachował Ezaw. Zatem kogo nam będzie reprezentował Ezaw, a kogo Jakub? Kto się ukrywa pod Ezawem, kto się ukrywa pod Jakubem? Ezaw to nominalny Izrael. I ten kiedyś cielesny, i ten dzisiaj duchowy. Ci nominalni. Kiedyś jakby cielesny Izrael to byli ci, wiem o tym, że byli prawdziwi Żydzi, którzy byli z urodzenia Żydami prawdziwymi i stosowali się do prawa zakonu mojżeszowego i próbowali ten zakon wypełniać. I byli tacy, którzy się by to lekceważyli, prawda? Rzeczy. Więc Ezaw to nominalna część Izraela, tego cielesnego i teraz dzisiaj tego duchowego, no a Jakub dla kontrastu prawdziwy Izrael. I ten cielesny kiedyś, gdy on był, a nie było duchowego, no a gdy pojawił się duchowy, to wiemy, cielesny nie ma większego znaczenia, więc ten duchowy jest ważniejszy. Każdy to ci prawdziwi Izraelici, a Ezaw to ci nominalni, którzy tylko przyznają się do tego, no są Żydami, tak? Taki Izraelita, o taki Ezaw mówi, no jestem potomkiem Abrahama, ale co z tego, żyję tak, jak nim nie był. Tak samo jest duchowym Izraelu. Chrześcijanie mówią, no tak, jesteśmy uczniami Chrystusa, ale żyjemy tak, jak gdybyśmy nie byli. Na tym to polega. Nasze życie jest bardziej pogańskie niż chrześcijańskie. A ktoś powie, ale skąd to wiadomo, że Ezaw to nominalni, a Jakub to ci prawdziwi? Wskazują to na to opisy cech chłopców. Werset 27 z naszej pierwszej Mojżeszowej. Czyli bierzemy 5 rozdział i werset 27, ten pierwszy, od którego nasza historia się zaczyna. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie. Dosłownie mężem pola. Tam chyba jest inaczej, nie mężem pola, tylko jak? Po myślistwie jest, w nowym przykładzie? Człowiekiem pola. A jak to przykład chyba? Warszawski?
Nie.
Nie, inny.
Żył na stepie.
O, żył na stepie, właśnie. Człowiekiem pola, to dobrze, właśnie człowiekiem pola, mężem pola. To jest bardzo ważne. Tam żył na stepie, to tak step do nas nie przemawia, ale pole, wiemy co znaczy pole. Więc i Biblia nazywa, prawda? Był mężem, człowiekiem pola. Był biegłym w myślistwie i mężem pola. Natomiast Jakub był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. I to jest dobrze oddane. Spokojny i mieszkający w namiotach. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli bierzemy głębsze znaczenie, to każdy szczegół ma znaczenie, prawda? Takim czymś. Jest ważne, nie że na stepie. No, Biblia warszawska potrafi czasami odlecieć od oryginału. Nie wiadomo dlaczego, ale ten przekład z człowiekiem pola to bardzo dobrze sobie poradził. Tak, tak. Człowiek, mąż pola. Więc te cechy opisujące każdego z tych chłopców na to wskazują. Ezaw, biegły w myślistwie i mąż pola. Jakub, mąż spokojny, mieszkający w namiotach. Myślistwo, polowanie i zdobywanie oczywiście tej zwierzyny, na którą się poluje, w przypadku nominalnych Żydów i nominalnych chrześcijan oznacza co? Szukanie nowych współwyznawców. Głoszenie Ewangelii, żeby pozyskać nowych wyznawców. Głoszenie swoich idei. Jest to czasami rzecz dobra, ale tylko wtedy, kiedy głoszenie odbywa się z miłości do bliźniego. O tak jak nasz Pan powiedział u Marka 1,17, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Którymi takimi rybakami stali się apostołowie i uczniowie Jezusa, no i później w wieku Ewangelii następni, którzy głosili Ewangelię z miłości i rzeczywiście byli rybakami tych ludzi, którzy reagowali na takie poselstwo miłości. Ale czasami, niestety znacznie częściej, głoszenie Ewangelii to jak polowanie. Tak jak to jest w przypadku Ezawa. I tak nominalni chrześcijanie współwyznawców nowych do chrześcijaństwa szukali. Polowanie. Rzecz bardzo często wykonywana w sposób niewłaściwy. Bo głoszenie Ewangelii najczęściej ani w przeszłości nie było, ani dzisiaj nie jest z miłości. Nie jest czyste. Tylko dawniej i dzisiaj głoszono i wciąż się głosi prawdę pomieszaną z błędem. Który to błąd często uwacza boskiemu charakterowi i planowi i robi z niego tyrana, okrutnika, takiego samego jak szatan albo jak człowiek i to ten gorszy człowiek. Bo ci lepsi ludzie i tak Boga przewyższają, bo na przykład wiemy, wieczne męki. Do wiecznych mąk większość ludzi tego świata nie byłaby zdolnych, żeby takie coś wymyśleć i żeby takie coś potem realizować. Znaczy, żeby pastwić się wiecznie nad jakimiś istotami żywymi. W czymś, co nazwanym jest wiecznym. A Bogu przypisuje się, że takie coś wymyślił i realizuje. I tym się do dzisiaj straszy ludzi. Co więcej, nowych współwyznawców zdobywano metodą ognia i miecza. Z dużą ilością gwałtu, przemocy i morderstw. Co więcej, Ewangelię głoszono i wciąż się głosi dla własnej chwały i dla chwały swojej sekty. Nie dla chwały Boga. A ludzi nie przeprowadza się do Boga i Jezusa, tylko do właśnie sekty. Mało kto głosi Ewangelię, żeby tylko poprawić relację człowieka z Bogiem, z Jezusem. Od razu jest tam element sekciarski, przynależność do nas, przez nas, dla nas, wsparcie finansowe dla nas, w taki czy inny sposób. zawsze podporządkowywano i wciąż podporządkowuje się sobie tych, których się uda pozyskać i utrzymuje się w swoich szeregach metodami całkowicie niechrześcijańskimi, strachem. Albo to strachem przed którąś śmiercią, albo przed wykluczeniem, przed izolacją. To jest działalność, dlatego tutaj w tym przypadku działalność nominalnego chrześcijaństwa w polowaniach wgłoszona została pokazana przez polowanie. Wiadomo, że myśliwy nam się nie kojarzy, że nikim przyjemny, prawda? Rybak to ktoś fajny, prawda? Rybak złowie rybkę, co prawda ryba życie traci, ale to jest takie kulturalne łowienie. I właśnie złowienie ryby to złowienie człowieka do Chrystusa. A polowanie to tylko dużo huku, strzału, dużo krwi. No ale oczywiście w ramach tej działalności było także, no, nie można powiedzieć, nominalne chrześcijaństwo rozkrzywiło idee chrześcijańskie w różnych miejscach i wiele osób przyszło do Chrystusa, dlatego że nominalne chrześcijaństwo tam Ewangelię tam zaniosło. Wobec tego to nie jest całkowicie zero. Dlatego mamy powiedziane, że Bóg kochał Ezawa, ale Rebeka wolała Jakuba. Z reguły w przypadku nominalnego chrześcijaństwa dominuje ten element drugi, czyli to głoszenie takie właśnie obcymi elementami, z błędem, oszustwem, gwałtem, przemocą, strachem, zatrzymywanie ludzi potem u siebie i podporządkowanie, żeby nad nimi panować. Dlatego też summa summarum, nominalne chrześcijaństwo, pomimo tego, że miało dobre elementy w sobie, zostało porównane tutaj do Ezawa i do myśliwego, do polowania. Także obóz, i z tego powodu obóz nominalny rozwija usposobienie jakie? Światowe. Dlatego jest tutaj mężem pola. Biegły w polowaniu, potrafią jeździć i misje zakładać, ale są to ludzie o usposobieniach świeckich tego świata. Takie mają metody świeckie, mąż pola. Jest przywiązany do rzeczy tego świata. Zobaczmy, jak to było chociażby u Żydów. Mateusz 23-25. Nasz Pan dokładnie taki zarzut sformułował wobec Żydów. Ten werset już cytowaliśmy ileś razy. On jest źle przetłumaczony w Biblii Warszawskiej. Ciekawe, jak będzie w innych. Mateusz 23:15. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć i powinno być dwakroć jak wy sami. A wam potem są macie w nowych przekładach chyba dwa razy gorszym niż wy sami. Nie wiem, jak na sobie przekłady inne radzą, ale ma być, czynicie go synem piekła dwakroć jak wy sami. I to mamy, sam nasz Pan powiedział o Żydach, właśnie o tym Ezawie. O Ezawie z cielesnego Izraela, który owszem, też chcieli nowych Żydów, prozelitów zrobić, współwyznawców szukać, tak jak nominalne chrześcijaństwo, ale o większości tych działań można powiedzieć, że czynicie takich ludzi synami piekła dwakroć jak wy sami, to znaczy, dlaczego dwakroć? Dajecie im fałszywe nauki, błędne nauki, które Boga czynią gorszym od szatana albo równym szatanowi i praktyki niewłaściwe, które nie prowadzą wcale do Boga, nie zbliżają, wręcz przeciwnie, oddalają tego Boga, bo ukrywają Go za różnymi ceremoniami, sakramentami. Wiemy, że im więcej w danej religii jest różnego rodzaju zewnętrznych form, im więcej dzwonków, kadzideł, kłaniania się, recytacji, odwracania się w lewo, w prawo i tak dalej, tym dalej od Boga. Bo człowiek, jak ma różnego rodzaju rzeczy, które musi wykonać, to jemu się wydaje, że kiedy wykona te rzeczy, które trzeba zrobić, to już jest właściwie wszystko, co Bóg od niego oczekuje. A jak tych rzeczy nie ma za dużo, to nawet nie może sam siebie oszukiwać. Mówi, ja nic nie robię w sumie dla Boga, no może coś jakoś, bo nie ma. Jakie ceremonie musimy my wykonywać? Mówiliśmy niedawno na badaniu, że raz w roku pamiątka śmierci naszego Pana, Bóg tego oczekuje, żebyśmy to robili, no to chyba nikt nie powie, że jak pamiątka zbiera udział w pamiątce, to już ma relację z Bogiem w porządku, tak? Że to wszystko, co Bóg od niego oczekuje. Raz w życiu symbol chrztu, okazać Bóg sobie też życzy, no to tylko raz w życiu. No i właściwie to jest tyle. Z takich ceremonii, powiedzmy w cudzysłowie, co prawdziwe chrześcijaństwo wprowadza. I więcej ceremonii, różnego rodzaju praktyk, tym dalej serce jest od Boga. Żydzi też podarowili, pomnożyli te wszystkie instrukcje, które Bóg im dał, do niebywałych rozmiarów i też oddalili się w większości z nich. Bo no po prostu pojawia się złudne wrażenie, że przez spełnienie tych wszystkich wymogów, które są bardzo szczegółowo rozpisane i są bardzo liczne, ja będę już miał moją relację z Bogiem załatwioną. To był Rzymian 20, bo Mateusz 23:15. Jeszcze chciałbym zajrzeć do Rzymian 2:24. To też jest ciekawy werset, bo w Rzymian 2:24 Paweł pokazuje o odpowiedzialności Żydów, bo tutaj Chociaż pisał do Rzymian, to pisał do braci Rzymie żydowskich. Rzymian 2,24, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Zauważmy. To dzisiaj można powtórzyć do wszystkich innych chrześcijan, którzy tak samo robią. Z waszej winy poganie bluźnią imieniu Bożemu. Dlaczego? Bo wy wypaczacie ideę Boga, postępujecie tak, jak Bóg by nigdy nie postępował i ci, którzy to widzą, bluźnią takiemu Bogu. Wy jesteście sprawcami. Jak się przyjdzie tysiąclecie i rozliczenie, to jak sądzimy, co się stanie z nauczycielami i tymi, którzy praktykowali te wszystkie stosy dla innych braci chrześcijan, te wszystkie czarownice, które tak palono namiętnie, albo w inny sposób się znęcano, tych wszystkich rzezi z nocy hugenotów, których, prawda, wymordowano ileś tam tysięcy i potem jeszcze medale bito z radości, jakie to Bóg dał nam zwycięstwo. No i ci wszyscy ludzie, ktoś to wymyślił, ktoś to robił i ktoś potem się cieszył jeszcze tym. No i ja, ci, którzy obserwują, to niektórzy z takich obserwatorów stali się ateistami z tego powodu. A inni powiedzieli, to ja odrzucam wszystko, będę miał swoją własną. Jak nie będę ateistą, ale będę wierzył tak, jak mi się wydaje, to wszystko odrzucam. To mocny werset. Z waszej winy poganie bluźnią w imieniu Boga. I dzisiaj to, dzisiaj mamy to. Także chrześcijanie dużą odpowiedzialność na siebie ściągnęli. Żydzi taką ściągnęli na siebie i chrześcijanie, nominalni chrześcijanie robią to samo. Natomiast Jakub był mężem spokojnym. Doskonałym, pobożnym. Można dobrze tłumaczyć to słowo. Spokojny, doskonały, pobożny. Miał czyste intencje. Był człowiekiem, którego w sercu nie było zdrady. A to właśnie prawdziwy Izraelita. Tak jak Natanael później za czasów naszego Pana. Oto prawdziwy Izraelita, w którego sercu nie ma zdrady. Czyli taki Natanael był nie pokazany w Ezawie, tylko w Jakubie. Ale ci wszyscy, którzy za naszym Panem chodzili, i nawet mu tam Hosanna krzyczeli i się cieszyli, jak ich leczył, jak ich karmił, a potem śmierć, tak, krew jego na nasze dzieci, no to był Ezaw. Ogromna większość to Ezawy. I w narodzie żydowskim kiedyś, i potem w chrześcijaństwie, w duchowym Izraelu. Ogromna większość to Ezawy. Jakubów jest bardzo, bardzo niewiele. Niewielu. A jaki był stosunek do rzeczy tego świata u Jakuba, u tego prawdziwego Izraelity? Jest on bardzo pokazany w jego mieszkaniu. Dlaczego mamy powiedziane, że on mieszkał w namiotach? Co oznacza namiot? Coś tymczasowego. Kto chce sobie w dzisiejszym czasie zapewnić domek, to raczej nie kupuje namiotu w sklepie turystycznym, tylko albo mieszkanie w bloku, albo nawet domki, prawda? Bo to jeszcze mają więcej miejsca i trochę więcej wygody. Więc namiot to coś tymczasowego. Bardzo pięknie pokazuje prawdziwego Izraelitę, który nie wiąże się z doczesnością, który zdaje sobie sprawę, że jego życie tu i teraz to takie przejściówka. Życie wieczne jest to, o co on walczy, to jest to, do czego on zdąża, a tutaj mieszka jak gdyby tylko w namiocie. Możemy przeczytać sobie parę fragmentów biblijnych na ten temat. Żydów 11, 9 i 10. Żydów 11, 9 i 10. Tam, gdzie w rozdziale 11 Paweł chwali wiarę różnych mężów Starego Testamentu i tutaj mówi o Abrahamie 9 i 10. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, spółdzielicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I zauważmy, ktoś mógłby powiedzieć, że Paweł, mówiąc, że on zamieszkał pod namiotami, to ma na myśli literalny namiot, w którym oni mieszkali. Pewnie i mieszkał Abraham z Izaakiem jako w namiocie. Ale to nie to chodzi, że oni mieszkali w namiocie. Pewnie mieszkali w namiocie, ale pewnie mieszkali też i w domach, może lepiej zbudowanych niż namiot. Ale widzimy wyraźnie, jak on w tych dwóch wersetach kontrastuje. Bo mówi, zamieszkał pod namiotami ze swoimi dziećmi, Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. I mówi co? A dlaczego pod namiotami zamieszkał? No bo oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty. No i co, ma na myśli miasto dosłowne? No nie. Paweł wcale nie ma żadnego. I Abraham też, chociaż czego na miasta z mocnymi fundamentami, to nie chodzi mu tutaj o żadne miasto fizyczne, tylko o Nowe Jeruzalem, które w przyszłości, ten rząd Chrystusowy, który miał kiedyś, z mocnymi fundamentami, bo oparty na prawdzie i sprawiedliwości. I kontrastuje namiot z miastem na mocnych fundamentach. I wcale nie ma na myśli literalnego namiotu. Nawet jeżeli Abraham mieszkał w namiocie, to nie ma na myśli jego wcale namiotu, tego literalnego, tylko tymczasowo, to tutaj tymczasowo się Abraham czuł, bo oczekiwał rządu Chrystusowego na ziemi, miasta opartego na mocnych fundamentach prawdy i sprawiedliwości. Albo zobaczmy jeszcze 4 Mojżeszowa, 18 rozdział. 4 Mojżeszowa 18, 20 do 24. 4 Mojżeszowa 18, 20 do 24. I rzekł Pan do Aarona, w ich ziemi nie będziesz miał dziedzictwa, nie będzie też dla Ciebie wśród nich działu. Ja jestem Twoim działem i Twoim dziedzictwem wśród synów izraelskich. Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają na namiocie zgromadzenia. Synowie izraelscy już nie będą przystępować do namiotu zgromadzenia, aby nie ściągnąć na siebie grzechu i nie umrzeć. Lewici będą spełniać służbę w namiocie zgromadzenia i dźwigać swoją winę. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Nie będziecie mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich, ponieważ dziesięcinę synów izraelskich, którą ci składają w darze ofiarnym Panu, dałem jako dziedzictwo Lewitom, dlatego powiedziałem o nich, nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. Lewici, czyli duchowy Izrael, dziedzictwa wśród synów izraelskich mieć nie będzie. I to jest potem powtórzone chyba także w 5 Mojżeszowej 18.1, ale sprawdzę, bo 5 Mojżeszowa 18.1 i 2, to tylko sprawdzę, czy to nadal. Kapłani, lewica, plemię i wlego nie będą mieli działu, tak, to samo, ale do Nowego Testamentu się przynieśmy. 2 Koryntów 4, 16 do 18. Prawdziwe lokum, prawdziwe mieszkanie Jakubów. 2 Koryntów 4, 16 do 18. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Czyli nam, którzy mieszkamy w namiotach, którzy zdajemy sobie sprawę, że tutaj nie jesteśmy na stałe, tylko jest to nasze przejściowe mieszkanie. I Żydów, 10 rozdział, list do Żydów. 10 rozdział, werset 34. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego imienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą, ale nie w tym życiu. I 11, 13. Wszyscy oni pomierali, bohaterowie Starego Testamentu, w wierze, nie otrzymawszy tego, co ogłosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z daleka. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Ujrzeli je i powitali z daleka. Czyli przed swoim zmartwychwstaniem, przed tą realizacją, która nastąpi dopiero po ich zmartwychwstaniu i wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami. Wracamy do 1 Mojżeszowa 25, gdzie jest nasza podstawa. 1 Mojżeszowa 25 i werset 28, który jest bardzo ciekawy, bo mówi: Izak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, a Rebeka natomiast kochała Jakuba. Powiedzieliśmy, że Ezak to nominalne chrześcijaństwo, głoszące Ewangelię, zwykle metodami myśliwskimi, hukiem, strzałem, ale jakby nie było, głoszącym ideały chrześcijaństwa. No i dzięki temu ta idea, ta chrześcijaństwo, chrześcijaństwo, może dzięki takim drapieżnym działaniom doszło tam, gdzie indziej może by nie doszła. W każdym razie Bóg, i tutaj pojawia się pytanie, czy możliwe, że Bóg, żeby Bóg miłował nominalne chrześcijaństwo, skoro to jest nominalne chrześcijaństwo. No, możliwe, tak tu pisze, że miłował, a jeszcze poprzemy to czymś innym. Spróbujmy najpierw dajmy pewne jeszcze tło. Jak wiemy, przez cały wiek Ewangelii, aż do żniwa wieku Ewangelii, Bóg nominalne chrześcijaństwo uważał za swojego rzecznika do świata. Nie używał oczywiście całego nominalnego chrześcijaństwa, nawet nie używał jego większości, ale używa tego systemu nominalnego chrześcijaństwa. Bo znajdujący się w tym systemie nominalnym prawdziwe dzieci Boże były przez Boga używane jako część tego nominalnego chrześcijaństwa. Dlatego, jak wiemy, aż do czasu żniwa pszenica i konkol miały rosnąć razem. Ale troszeczkę nie konkolem Bóg się posługiwał i nie z konkolu się cieszył. Tylko cieszył się z pszenicy, ale oni byli wszyscy razem. Więc nominalne chrześcijaństwo jako całość było wartością przed Bogiem, ponieważ tam były klejnoty, pszenicy porozrzucane bardzo, bardzo rzadko, ale były w tym nominalnym systemie. Z powodów pewnie próby dla tej pszenicy nie uznał za właściwe ich oddzielać. Trzymał ich razem aż do czasu żniwa, tak jak nasz Pan poradził przy powieści, żeby się nie śpieszyć z oddzielaniem jednego od drugiego. I z powodu obecności nielicznych jednostek cały system był przez Boga bliski jego sercu. Dziwne? No a pamiętamy, jak było ze zniszczeniem Sodomy i Gomory? dla ilu ludzi był gotowy Bóg nie zniszczyć? Ilu bezbożnikom był gotowy Bóg życia odpuścić, gdyby było tam sprawiedliwych ilu? Do 5 chyba zeszło. Nie było do 5? Do 10? No. W każdym razie nadamy się do 10. No zobaczmy, tam będzie mieszkało, no sądzę, kilka tysięcy ludzi chyba w tej miejscowości. I był gotowy nie spalić ogniem, czyli odpuścić ze względu na, no kilku, co to jest, 10 wobec całej liczby mieszkańców. To tak jakby się powiedzieli o hełmie, prawda? Jak będzie w hełmie 50 sprawiedliwych, tam trochę więcej niż 10, 50 sprawiedliwych, hełm bardzo pobłądził, bardzo grzeszy, pełen rozpusty i zła, spalę ten hełm, ale jak będzie 50 sprawiedliwych, to wszyscy będą mieli podarowane. W Jeremiaszu 51,7 mamy napisane, że był Babilon kubkiem złotym w ręku Pana. Zajrzyjmy tam. Jeremiasz 51,7. Babilon jest, był, można to już tłumaczyć, bo te hebrajskie czasowniki są takie niejednoznaczne. Babilon był złotym kubkiem w ręku Pana. Czytam dalej, bo dalej, że on niepochlebny opis, ale on się nam przyda. Upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody poszalały. A to czyli mam pokazane, że Babilon źle sprawował swój urząd rzecznika wobec ludzkości, ale ważne jest dla nas na razie to, że był tym kubkiem złotym w ręku Pana. I był nim aż do chwili odrzucenia w roku 1878, czyli można powiedzieć przez cały wiek Ewangelii. Dopiero w żniwie Bóg się z tym systemem, jako systemem rozstał i dlatego ten system od tego momentu, od chwili wyplucia jest coraz gorszy, bo już nie ma tam nikogo, proszę nikogo, są pojedyncze, ale nie ma tam osoby, przez które Pan by działał. Żadna prawda nie jest podawana przez ani jedną osobę w tym systemie obecną. Mogą być tam prawdziwe dzieci Boże, ale nie ma tam prawdziwych narzędzi, którymi Bóg się posługuje, a do roku 1878 były tam prawdziwe narzędzia członkowie gwiezdni, którymi Bóg się posługiwał, w tym, z czym oni byli częścią tego systemu. A teraz powstało tam tylko jeszcze tu i ówdzie pojedyncze osoby, które pomimo takiego systemu, w jakim są, jeszcze w sercu mają Boga i są członkami ludu Bożego i jak wiemy, można mieć ich sporo, biorąc pod uwagę miliony chrześcijan tego typu nominalnych. Więc wśród tych milionów, jak się wyłuska jeden na ileś tam tysięcy, można zrobić sporą gromadę. No ale to dlatego, że to jest taka duża, ogromna liczba. Więc wracając do tego Izajasza. Izajasz mówi, że był Babilon złotym kubkiem w ręku Pana. Ten kubek złoty to właśnie urząd rzecznika, ale że on ten urząd rzecznika Boga wobec ludzkości sprawował nieodpowiednio, bo dużo błędu pompował ludziom do umysłu i te różne prawa, no to co nasz Pan powiedział w Mateuszu 23,15. Zrobił z ludzi, robił nowo nawracanych chrześcijan synami Getenny dwakroć, jak oni sami byli. Dawał im fałszywe nauki i fałszywe praktyki do stosowania. I dzisiaj widzimy, to króluje. Ile jest fałszywych nauk i ile fałszywych praktyk, to właściwie czyni nominalnego chrześcijanina. Dlatego jest powiedziane, że aż poszalały narody. Poszalały narody. To dopiero chyba myślę, że w wieku tysiąclecia dowiemy się naprawdę, ile szaleństwa w historii Europy, chociażby no, ta chrześcijańska część, ile szaleństw Europy, ile ich wynaturzeń bezpośrednio było winą Kościoła katolickiego i tego i sposobu ewangelizowania, jaki oni prowadzili. Ile zła przy okazji wyrządzili, no bo aż narody poszalały. Sam Bóg tak mówi o tej działalności. Więc sprawowanie tego urzędu tak wyglądało. Oprócz tego objawienie 17,4 też dorzuca jeszcze coś do siebie, od siebie na ten temat. Objawienie 17,4, zajrzyjmy. A kobieta była przeodziana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami, perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. To jest drugi opis tego samego, tej samej kobiety, ta nazwany Babilonem, który nazwany kobietą, która miała w ręce swojej, czyli w swojej władzy, ten złoty kielich, urząd rzecznika, niestety napełniony przez nią, nie przez Boga, obrzydliwościami i nieczystościami jej nierządu. No bo jeżeli się pójdzie w złą praktykę, chociażby jedna rzecz, że my panujemy nad królami tejże ziemi. My jesteśmy przedstawicielami Chrystusa tutaj na ziemi i rządy świeckie powinny nam być poddane i nas powinny słuchać. A my jesteśmy wyrazicielami boskiej woli. No jak taka nauka do czego może doprowadzić? Ta nauka jest prawidłowa, ale ona jest prawidłowa kiedy? Kiedy taką władzę sprawowałby lud Boży doprowadzony już do doskonałości przez Boga. O te klasy, które Bóg wybiera. Gdyby Kościół Chrystusowy już był gotowy, wybrany. I Bóg temu kościołowi Chrystusowemu zlecił mi, a teraz weźcie sprawy w swoje ręce i zróbcie porządek na tej ziemi. Macie władzę ode mnie, macie wszystkie prawa posługiwać się, co uważacie za właściwe i naprawcie to. No to rozumiemy, ale ludzie, którzy sami w obecnej chwili mają się przygotowywać, rozwijać swoje charaktery, oni już twierdzą, że oni są przedstawicielami Chrystusa i w swojej niedoskonałej, grzesznym stanie postawili się nad innymi i są dla nich wyrocznią. A dzisiaj, jak pokazują te wszystkie skandale, prawda, to pedofilia krąży, chyba bardziej ich przesiąknęła niż jakiekolwiek inne grupy społeczne. Cały czas pocieszają się, że nie tylko pedofilia występuje w kościele, że wśród nauczycieli są pedofile, i wśród żołnierzy są pedofile, i pewnie wśród kierowców tirów są pedofile. No zgadza się. Ale jak, do czego to doszło, że oni tak się pocieszają? Ale gdyby wziąć liczbowo, to podejrzewam, że tam jest najgorsza sytuacja, jest najwięcej. Więc z tego powodu właśnie, że zepsucie, w ogóle poszli niewłaściwą drogą. Innym słowy, grzeszny człowiek przywłaszczył sobie władzę, które Bóg przewidział dla udoskonalego człowieka, dla człowieka, który już jest narzędziem w ręku Boga, którego Bóg najpierw przeprowadził w tym życiu przez całą szkołę, dał mu charakter odpowiedni i potem go postawił, bo Bóg to postawił. Wiemy, że postawi klasy duchowe wysoko, wiemy, że postawi klasy ziemskie wysoko w wieku tysiąclecia, godni, ale to zauważmy, wszyscy godni będą doskonali w ludzkiej naturze. Do poziomu sprawiedliwości doprowadzeni, jeszcze bez miłości, bez interesownej, ona im nie będzie potrzebna w wieku tysiąclecia, doprowadzeni i takich ludzi można postawić, żeby rządzili innymi. Ale przyspieszyli wszystko, bo nie, jak to Paweł pisał już za jego czasów, już królujecie? Już się nasyceni jesteście? Już królujecie? Obyście królowali, a my razem z wami. Jak to już za jego czasów głosili niektórzy, że już jest czas królowania dla nas. Bierzemy stery ręce swoje i urządzimy ten świat tak, jak Bóg chce, a my wiemy, jak Bóg chce. Teraz wam pokażemy. No i pokazali. A co jeszcze pokażą, to nie zobaczymy, jak będzie następne lata ucisku rozwijały. Co też jeszcze obnaża, się obnaży. Więc w czasie sprawowania tego połączenia, prawda, sprawowania tego urzędu rzecznika przez połączenie z państwem, ten główny element rządu, połączenie z państwem i sprawowanie władzy ręka w rękę i z wykorzystaniem władzy tej władzy świeckiej dla swoich realizacji swoich celów, Babilon napełnił urząd rzecznika nieczystościami, naukami i praktykami, które są bluźnierstwem, które są nieczyste i dlatego został wypluty. Z ust Boga. O, kolejny obraz bycia rzecznikiem to bycie ustami, prawda? Też bardziej przemawia niż posiadanie kielicha. I z tych ust objawienie 3.16 zostali wypluci. Zobaczmy. Objawienie 3.16. To jest fragment do Laodycei, ostatniego okresu Kościoła. A także ani letni, ani gorący, ani zimny wypluje cię z ust moich. Usunięcie systemu nominalnego z ust naszego Pana, czyli zbycia Jego rzecznikiem. Ale to wyplucie nastąpiło dopiero w żniwie wieku Ewangelii. Gdy Jezus wrócił w drugim Adwencie, gdy zawiadomił o swoim powrocie Babilon, swój kościół nominalny, zawiadomił. I co się spodziewał? Spodziewał się, że ten kościół nominalny ochoczo zareaguje na wiadomość o powrocie Pana. Jak chrześcijanie powinni zareagować na wieść, że Pan wrócił? Przecież powrót Pana to jest nadzieja dla całego chrześcijaństwa, bo Pan obiecał, że kiedyś wróci. I teraz nagle idzie informacja z dowodami oczywiście na to, że Pan powrócił, a ogromna większość jego ludu, całe nominalne chrześcijaństwo, zamiast się z tego powodu cieszyć, atakuje tych, którzy informują o takim powrocie Jezusa. Wszyscy niby na to czekali, ale jak się stało, wyśmiali to. Wyśmiali i prześladowali tych, którzy takie poselstwo podali, a przecież nie prześladowali ich, tylko w tym samym prześladowali Pana. Zobaczmy na chwilę do Estery pierwszego rozdziału. Estera jest tuż przed Jobem, czyli tuż przed psalmami, jakby ktoś nie mógł znaleźć Estery. I Estera 1, 10 do 12, to jest bardzo fajny obraz, bo ten obraz pokazuje powrót naszego Pana i jego spodziewania się co do reakcji nominalnego chrześcijaństwa. Estera 1, 10 do 12. Siódmego dnia tam król Ahasheweros, strasznie trudne imię. Tenże król, chyba po biblijskim jest łatwiejsze imię.
Asferus.
Wola Asferusa, bo łatwiej się wymawia. Więc król Asferus, albo Ahasheweros, ucztę wydał. Tenże królem jest nikt inny jak nasz Pan, który wydaje ucztę trwającą 7 dni, to jest właśnie pod koniec swego powrotu, a 7 dnia była kulminacja, bo wiemy, nasz Pan przygotowywał, już podawał prawdy przez osoby wcześniej, przed swoim powrotem, już przygotowywał, to już od Mirela począwszy były te przygotowania, przebłyski, zapowiedzi, że Pan powraca, już było obudzenie, można powiedzieć, chrześcijaństwa na to. I Pan się posługiwał różnymi osobami. I 7 dnia, zauważmy, gdy trwania uczty, gdy król dobrze sobie podochocił winem, oczywiście nie chodzi, że się upił, znaczy tam się pewnie upił, leciutko, ale w antytypie chodzi o wino jako nauki. Czyli gdy Pan już był bardzo radosny z powodu tego, że podając prawdy związane z jego drugim powrotem, doszedł do momentu, w którym podaje prawdy o tym, że podaje już im, informuje, że wrócił. Już nie tylko, że przygotowania, że budzi ich zainteresowanie tym tematem, tylko już jest można powiedzieć, już jest ten krzyk o północy. Oto Pan. I on krzyk o północy w roku 1877 podał, prawda, przez Wataruselę, ale to była wielka radość dla naszego Pana, że mógł zawiadomić ich przez jednego ze swoich narzędzi, że wrócił. To jest właśnie, gdy sobie podchodził winem. Kazał Mechomanowi, Bizecie, tu są wymienieni różni słudzy, to są bracia, którzy działali. Stolz, Stetson, Rice, Patton, Barbour, Keithy i Russell, cała ta 7, ci, którzy działali przed Wataruselem i obok niego, równolegle. Kazał im co robić? Zrobić? Przyprowadzić przed oblicze królewskie królową Waszti. A to królowa Waszti to była jego żona. I zauważył tutaj, kościół nominalny jest pokazany w tej królowej. I tutaj Jezus się nie kryje i nazywa ich swoją żoną. Współmałżonką. Nie dlatego, że konkol tam był. Prawda? Tylko dlatego, że była tam pszenica. Z powodu tej pszenicy, choćby bardzo nielicznej, cały system był piękny. I ta Waszti była piękna. I dlatego ten król chciał na tą uczę przeprowadzić Waszty, żeby się pochwalić jej urodą. Kazał przeprowadzić przed oblicze królowej królewskie, królową Waszti w koronie królewskiej, celem pokazania ludowi i książętom jej urody, gdyż była ona bardzo piękna. System nominalny jako całość, z powodu klejnotów, prawdziwych nowych stworzeń tam obecnych. Lecz królowa Waszti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie przyniesione przez eunuchów. Król rozłościł się bardzo i gniew nim zapłonął. I wiemy, potem ją odrzucił i przyszła Estera na jej miejsce. To właśnie to jest moment odrzucenia kościoła nominalnego i gdyby zawarcie związku małżeńskiego z Esterą, czyli z ludem Bożym, wyprowadzanym ze wszystkich systemów religijnych do ruchu paruzyjnego. A ten wielki system, który przez ten cały wiek Ewangelii istniał i był piękny z powodu prawdziwych dzieci Bożych tam obecnych, stracił swoje piękno, ponieważ prawdziwe dzieci, te właściwie piękne elementy tego systemu zostały zabrane. Kojarzy się także łupienie Egiptu. Kolejna rzecz z tym związana. No ale wracamy tutaj. Więc. Tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że ta żona była bardzo piękna. Czyli widzimy, możemy się zrozumieć, dlaczego Bóg z powodu pszenicy obecnej w tym systemie mógł kochać Ezawa, nominalny system. Z powodu tych obecnych tam dzieci Bożych. Ale braciom, Rebeka to bracia, którzy stosują nauki dla rozwijania dzieci Bożych, przeprowadzania ich do prawdy, Rebece było łatwiej dostrzec piękno w prawdziwym ludzie Bożym. Bo bracia nie potrafią tak dobrze widzieć całego systemu, widzieć, prawda, gdy się spotykamy ze złem tego świata, z nominalnym systemem, to dzisiaj na przykład my mamy, ogólnie powiemy, że system nominalny kościoła jest brzydki, bardzo brzydki, informacje, które dochodzą, co widzimy. No ale różne tam elementy są jeszcze, pojedyncze osoby całkiem mogą być dobre, prawda, ale człowiek nie ma takiego wglądu do sytuacji, bo my nie widzimy wszystkiego, a przede wszystkim nie widzimy ludzkich serc. System jako całość nam się nie podoba. Więc Rebeka też widziała bardziej piękno w prawdziwym ludzie Bożym, ci, którzy mieli ducha chrystusowego, niż w systemie, który jako całość się nie prezentuje zbyt dobrze, jest dużo chciwości, sprawowania, chwytania za władzę i tak dalej. Tutaj się wysuwa na pierwszy plan pewnie obiektywizm Boga. Bóg potrafi wszystko dobrze równo zważyć, plusy i minusy. A człowiek ma jaką tendencję? Jak człowiek zobaczy jakiś plus w czymś, to ma tendencję wychwalać za bardzo już całą tą rzecz, bo jeden plus zobaczył. No ale może ten jeden plus, a może są 3 minusy. No ale widzi ten plus, to jest ważne, już ten plus, jak się już nie patrzy. Albo jak zobaczy jeden minus, to już skrytykuje wszystko, całość. Bo jeden minus zobaczył. No ale może są jeszcze 3 plusy, które w sumie jakbyś tak z tym minusem zestawił, to by ten minus nie był taki wielki minus, prawda? No Bóg potrafi wyważyć. i oddać prawdziwy obraz sytuacji. No, przede wszystkim Bóg zna serca poszczególnych osób. 29 werset. Wracamy do naszego podstawowego tekstu. I co czytamy w 29? Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Jakub przygotowuje strawę, potrawę. Znowu nie dziwi nas to, że Jakub przygotowuje strawę, bo Jakub to prawdziwy lud Boży. A przygotowywanie strawy to przygotowanie czego? No prawdy, nauk prawdy. Więc prawdziwy lud Boży przygotowuje tę prawdę, tę strawę. Jakie prawdy przygotowywał wtedy? Na temat błogosławienia wszystkich rodzin w wieku tysiąclecia. Jak to wspaniale będzie w wieku tysiąclecia. Błogosławieństwa będą, ludzie będą też podnoszeni do doskonałości, błogosławieństwa głównie doczesne i zdrowie będzie wracało i dobrobyt będzie wracał w miarę jak charakter ludzie będą sobie naprawiali. Będzie tam dużo fizycznych błogosławieństw. One będą oficie na ludzi wtedy spływać. Nie będziemy się bali wypadków, susz, tornad, ani żadnych innych rzeczy. I to już tysiącleciu, nie dopiero w królestwie, bo już na pewno w wieku tysiącleciu, gdy nasz Pan ujmie rządy, nie będzie tsunami, które nagle Panu zabije 15 tysięcy ludzi. O, ja to ich z grobu zbudziłem, postawiłem, jakieś tsunami przyszło i 15 tysięcy mi zebrało. Muszę znowu ich grobu zbudzić drugi raz. Tak niemożliwe, żeby takie rzeczy były. Czyli Jakub jednak, przygotowując te nauki, te strawy, rozumie, że te doczesne korzyści nie są dla niego w tej chwili. Że on sam ma rozwijać to, co duchowe. Bo przecież, jak pamiętamy, to nasienie, główne nasienie tej Ewangelii jest porównane do gwiazd. O tym, co w górze myśli, nie o tym, co na ziemi. Więc Jakub zdaje sobie sprawę, że nauki są piękne. Mówią o licznych błogosławieństwach doczesnych, ale to nie po to, żeby on tu i teraz się ustawił i z nich korzystał. Zgodnie z zaleceniami naszego Pana z Mateusza, na przykład 6,25. Zobaczmy. Mateusz 6,25. Chociaż to doskonale wszystko wiemy, ale przeczytam. 6,25 do 34, o spory fragment. Nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, co będziecie pili, ani o to, co się przeodziewać będziecie. Czyż nie wiecie, że... Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Albo innymi słowy, czy życie nie polega na czymś więcej niż tylko na jedzeniu i piciu i obraniu? Spójrzcie na ptaki niebieskie. Nie sieją, nie żną, nie zbierają do gumień, a Ojciec Wasz Niebieski żywi je. Czyż Wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z Was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują, nie przędą, a nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc, co będziecie jeść, pić, czym się będziecie przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdy dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Będziesz się jej martwił, jak one przyjdą. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Potem mam jeszcze w Łukasza 11 rozdział. No zajrzyjmy, tam już widzę krócej, więc zajrzyjmy. Łukasza 11 do 13. Gdzie jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie prosił o rybę, da mu węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ale Ducha Świętego nie ryby, tak, do jedzenia, tylko pokazał, że wy potraficie jako źli ludzie dać ryby, a nie węża ku dziecku swojemu, no to i Ducha Świętego Bóg wam da. No ale trzeba chcieć takie rzeczy od Boga, trzeba na to się nastawić. Ilu chrześcijan dzisiaj prosi Boga o Ducha Świętego w znaczeniu, w jakim użył tego nasz Pan, czyli w znaczeniu usposobienia, charakteru podobnego, jaki ma Bóg i jaki mają Jezus. Jeśli w ogóle jakiegoś Ducha Świętego chrześcijanie proszą, to wolą co? Dary Ducha Świętego. Wolą językami mówić, wolą przypowiadać przyszłość, wolą leczyć przez nabożenie rąk, albo modlitwę zmówią, jak i ten już uzdrowił się. Wolą takie rzeczy, a nie świętość, nie w charakterze. Nie chcą zmieniać swojej woli na świętą wolę, swoich uczuć na świętą. Nie są prawdy, do umysłu prawdy Bożej wprowadzać, wolą się zachwycać swoimi własnymi różnymi pomysłami. Wobec tego Jakub rozumie te rzeczy, chociaż przygotowuje strawy, to wie, że są to nauki, które dotyczą sytuacji przyszłych i póki co nie są one głównie, nie powinny być główną atrakcją dla niego. Ale Ezaw ma inną postawę. Ezaw właśnie wraca z pola, a pole to doczesność, tak, świat bez kwiata, wraca z bezużytecznego i nigdy nie dającego zadowolenia uganiania się za doczesnością. Z pola, no, oczywiście jest zmęczony tym uganianiem za doczesnością. Przy czym tutaj trzeba powiedzieć, że w tej klasie Ezawa to jedni z tej klasy pożądają i zabiegają o korzyści w postaci rządzenia innymi, czerpania z tego samolubnego zadowolenia. To jest mniejszość tych ludzi, no bo na górze drabiny jest mało miejsca i tam na górze drabiny, jakbyśmy mieli drabinę, ile osób będzie na szczyt drabiny? Najpierw tylko jedna. No może druga tak krzesza drabina, że dwóch tam staną, ale za dużo tam się nie zmieści. A cała reszta, prawda, stoi na dole drabiny, która jest zapata na ziemi. To jest znakomita większość, tam jest dużo miejsca. Zabiega o to, co jest dla nich możliwe tu na dole. Już nie myślą o tam urządzeniu, pociąganiu za sznurki, żeby się sycić władzą i różnymi tymi korzyściami. Ale jak najwięcej zarobić, mają takie powiedzenie, pieniędzy nigdy dosyć, jak najpiękniejsze stroje sobie kupić, jak najbardziej nowoczesne samochody, jak najbardziej wygodne domy, atrakcyjne wakacje, kontakty towarzyskie, znajomości, najlepiej z wysoko postawionymi ludźmi, żeby się potem chwalić, że z ministrem, z posłem się zna, że bywa u niego, zaprasza do siebie. Krótko mówiąc, nominalnie na różnych poziomach lubią się urządzić tu i teraz. Nie dbając o prawdę, sprawiedliwość, tak jak nasz pan powiedział, szukajcie najpierw Królestwa i Sprawiedliwości jego, a te inne rzeczy będą wam przydane. Nie, to jest dokładnie odwrotnie. Szukamy tych innych rzeczy, a prawda, sprawiedliwość, to niech tam sobie jacyś poeci tym się zajmują. Praktycznie zachowują się tak, jak gdyby nie było żadnego Boga, żadnej odpowiedzialności przed tym Bogiem, żadnego przyszłego życia, żadnego rozliczenia. Jak poganie. 30 werset. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazywa się Edom. Wszystko, czego pragnął Ezawy, śmiesznie, to czerwona soczewica, czyli doczesne korzyści, doczesne błogosławieństwa, które Bóg planuje, owszem, dla ludzkości, ale dopiero na wiek tysiąclecia i na wieki przyszłe. Ale oni w tym życiu chcą tego. Natomiast Bóg chce, żeby oni w tym życiu podążali wąską, nową drogą duchowego rozwoju, żeby się rozwinęli w Jakuba, w klasę ludu Bożego, którymi Bóg się kiedyś posłuży, żeby tymi doczesnymi błogosławieństwami całą resztę ludzkości uraczyć. A obecnie wąska droga pełna wielu wyrzeczeń, wielu rezygnacji. Co nasz Pan powiedział? Jeśli kto chce pójść za mną, to co? Niech samego siebie zaprze, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Ale to oni to wiedzą wszyscy, oni powtarzają. Ale już wolą ociosać nawet bardzo ciężki drewniany krzyż, założyć na plecy i tam chodzą w drogą krzyżową i tak noszą. Mówi, wypełniamy polecenie naszego Pana, zabrać jakieś krzyże. I noszą, ale byle tylko nie nosić takie te codzienne krzyże, które wymagają dużego samozaparcia. I teraz się zbliżamy do tego dowodu, o którym mówiłem, że Ezaw miał w tym dniu pościć i że prawdopodobnie był to właśnie dzień urodzin dziadka albo ojca i on miał pościć, a nie ucztować. To jest ten moment, pamiętamy, że mówiłem, taki dowód, do jakiego dowodu dojdziemy. Jakie jest symboliczne znaczenie postu w Biblii? Samo zapalcie. Odmawianie sobie, tak jak człowiek jak pości, to sobie odmawia jedzenia. Chciałoby mu się zjeść, ale dzisiaj jest post. Więc patrzy, jak inni jedzą, albo może każe nawet im jeść daleko od niego, żeby nie widział, żeby zmniejszyć siłę pokusy, ale nawet jak powygania wszystkich innych i będą jedli gdzieś indziej, żeby oni patrzył, to on i tak wie o tym, że mógłby zjeść i żołądek mu tam cały czas przypomina, że co mogą, że byłoby zjeść. A jakikolwiek zapach go doleci, to jego trudności wzrastają jeszcze bardziej z opanowaniem apetytu. Zatem post w Biblii to samozaparcie, ofiarowanie czegoś, rezygnacja z czegoś, noszenie innymi na odnoszenie krzyża, nic innego. To, co nasz Pan powiedział. Jak nasz Pan powiedział, kto chce iść za mną, to niech samego siebie zaprze, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie, to mógłby być, niech pości. I mógłby to powiedzieć w symbolu, niech pości. Chcesz, bo już nie musisz pościć. No i zaraz by się znalazło gromady wyznawców, różnych mnichów, którzy by się pozamykali i by pościli może 6 dni w tygodniu, raz tego by też zjedli, żeby przeżyć i by się cieszyli, że są na drodze do zbawienia. A nasze za chwilę dojdziemy, pokażemy, że nasz Pan mówił też symboliczny postęp, ale to powiedział wprost. Niech z siebie samego zaprze, weźmie swój krzyż, chociaż krzyż miał mianowicie symboliczny i naśladuje mnie. Bardzo ładnie o tym właśnie o tym poście widać, jak nasz Pan rozmawiał z faryzeuszami i uczniami Jana Chrzciciela, którzy, jak tutaj mamy zapisane, prawdopodobnie pościli aż 2 razy w tygodniu. Łukasz 18:12, Zobaczmy, Łukasz 18:12 mówi co? Tak, to faryzeusz, jak był tam z celnikiem, poszli razem do świątyni. I faryzeusz mówi, poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 dinerów z całego mego dorobku. Że prawdopodobnie puści garść 2 razy w tygodniu. No dobrze, to mieli korzyść zdrowotną. Ale tylko zdrowotną, żadną inną, bo taki post do Boga nikogo nie przeprowadzi, ale jak się oczyszczą z różnych toksyn, to będzie im dobrze. Ale sama rozmowa naszego Pana jest zapisana u Marka w 2 rozdziale, 18-20. To jest ciekawe. Bo znowu mamy takie właśnie różne rozmowy naszego Pana, już na to uwagę zwracam przy różnych okazjach, pokazują, jak że w Biblii ta symbolika cały czas pracuje. Że nasz Pan z symbolami operował i miał pewnie coś innego na myśli, ale mówił sobie symbolami. No i wiadomo, ci, którzy nie rozumieją tejże symboliki, to próbują literę tego wypełniać i myślą, że spełniają zalecenie naszego Pana. Marek 2, 18-20. Marek 2, 18-20. No zobaczmy, co tu pisze. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do niego. Czemu uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Twoi, czyli Jezusa. Na co jest, ja zobaczymy, jak Jezus odpowiada. Czemu mają pościć goście weselni, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. I co, nie mówił symbolem nasz Pan? Miał na myśli, że teraz niech nie poszczą, bo mają oblubieńca, to jemy, bo co, bo mamy na stołach pełno jedzenia? Przecież nie mieli. Nasz Pan nie miał tutaj luksusu na ziemi, wcale nie oferował im jedzenia dużo. I gdy mówił, że nie będą teraz pościli, bo oblubieńca mają z sobą, ale przyjdzie dzień, kiedy będą pościć, jak nie będzie oblubieńca, to nie ma na myśli, że teraz mamy dużo co jeść, a potem nie będzie co jeść, jak ja odejdę i nie będzie jedzenia, bo się skończy wesele, jest oblubieniec, ale nie będzie oblubieńca i będą wtedy mieli post. Chociaż oni mówili dosłownie o poście, to nasz Pan idzie w rozmowę z nimi, ale nadaje zupełnie inne znaczenie. Czyli co nasz Pan tak naprawdę im tutaj mówi? Dopóki ja, oblubieniec, jestem z nimi, to oni się cieszą. Moja sprawa jest popularna i ja jestem popularny. Ludzie mnie witają, tysiącami przychodzą na moje spotkania ze mną. Ja ich karmię, ja ich leczę. Co tam niektórzy wrogowie, ale generalnie jestem uznawany. Więc dlaczego mają pościć moi uczniowie, gdy ja tu z nimi jestem w warunkach akceptacji póki co mnie? To znaczy nie ma potrzeby do samoofiary, nie ma potrzeby do noszenia krzyża, nie ma potrzeby do wyrzekania się czegokolwiek. Jest przyjemnie. I oni mówią, dlaczego ci uczniowie poszczą, a twoi nie poszczą. Nasz Pan zupełnie nie zwraca uwagi na to, i o co im chodzi, tylko symbolem opowiada, wiedząc o tym, że oni go nie zrozumieją, prawda? No bo co, słuchali i poszli, prawda? No, już rozumieli Pan jego dosłownie, tak? Że oni jakieś mają dużo jedzenia, a potem nie będą mieli jedzenia, bo on odejdzie oblubieniec i będą wtedy mieli głód i będą pościć. A on nie o tym mówił. Ale, jak to mówi, ale przyjdą dni, kiedy zostanie zabrany oblubieniec, wówczas owego dnia będą pościć. To znaczy, przyjdzie moment, kiedy mnie tu nie będzie, kiedy moja sprawa nie będzie tak popularna jak teraz, kiedy będzie wrogie nastawienie, kiedy śmierć będzie groziła za samo przyznanie się, że ktoś ma jakikolwiek związek ze mną, to wtedy będzie bardzo dużo postów potrzeba moim uczniom, moim naśladowcom. Będą musieli bardzo dużo odmawiać sobie rzeczy. Samo ofiara, samo zaparcie, aż czasami do utraty życia. I nasz Pan to im to zapowiedział. To jest ten prawdziwy post. I dlatego teraz mamy tutaj dowód kolejny na to, że wszystko wskazuje na to, że to był właśnie dzień urodzin ojca albo dziadka. I Ezar jako pierworody miał pościć, bo w antytypie, gdyby Ezar okazał się wiernym, gdyby cenił to pierworództwo i był prawdziwym dzieckiem Bożym, który przejmie to pierworództwo i te błogosławieństwa, które od Abrahama już miały przechodzić, tak, na następne pokolenia, no to on powinien w antytypie, nominalny lud Boży powinien okazywać samozaparcie w noszeniu krzyża, odmawianie sobie wielu, wielu rzeczy, oddawanie życia nawet za sprawę Pana. Ale jak wiemy, nominalny system tak nie zrobił. Nominalny system urządza się tu i teraz. I korzysta z tej doczesności. Rządzić z obecnymi, a mało tego, rządzić, nie tylko rządzić z obecnymi, rządzić władzami tego świata, tak najpierw by chcieli. Jak się już nie da rządzić władzami, to chociaż rządzić z władzami, tak jak w Polsce w tej chwili może władzą nie rządzą, ale rządzą władzą, ale dużo sobie także i władzą rządzą, no bo mają, ale tak przynajmniej nieformalnie, prawda? No i posiadłości, różne pozycja, szacunek, no i żyjemy. Jak pączki w maśle. A jeszcze pan w jeszcze jednym miejscu takie znaczenie postowi nadaje. Znowu się do tego odwołam. Można byłoby kiedyś zrobić taki wykład nawet. Jak mówimy o symbolicznych zdarzeniach Starego Testamentu, to symbolika wypowiedzi naszego Pana. I wybrać tylko parę rzeczy takich, gdzie on po prostu typami sam się posługuje. I nadaje zupełnie inne znaczenie temu, tym swoim własnym słowom, nie bacząc, że odbiorcy często nie rozumieli go. Mam na myśli Mateusza 6, 16 do 18. Tu też mamy nawiązanie do tych rzeczy. Znowu nasz Pan głębsze znaczenie miał na myśli, ale mówił tak, że ludzie wcześniej pewnie go nie rozumieli i dzisiaj go nie rozumieją. Mateusz 6, 16 do 18. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. To szpecenie twarzy polegało na tym, że oni popiołem swoją twarz sypali. Jak miał taką popiół, no to wiadomo, coś takiego brzydkiego, więc on popiołem się obsypał i był bardzo pobożny. Lepiej być pobożny przez nasypanie się popiołem, niż pozbyć się jednej wady z charakteru, nie? Więc jak można się Bogu przepodobać, sobie popiołu, sobie kilo popiołu nasypie codziennie. Byle tylko nie musiał pracować nad charakterem. Byle mógłby nadal być grzesznikiem i zaspokajać swoje grzeszne pożądliwości, ale popiół wysypie i będę pobożny. Więc aby ludziom pokazać, że poszczą, zauważmy. Aby ludziom pokazać, że poszczą, czyli, no właśnie, że niby tak na zewnątrz są tacy pobożni. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Czyli stosownie do tego popiołu odbierają swoją zapłatę. No takie będą mieli korzyści z takiego obnażania swojej pobożności, ile ten popiół im przyniesie, czyli zero. No, bo co im się z tego przyjdzie, że się popiołu obsypią. Ale ty, ja mówię, zwraca się do swoich dzieci, ale ty, gdy pościsz, namaś głowę swoją i umyj twarz swoją. I co? Miał na myśli post prawdziwy? I co? Jeżeli pościmy, to nie wystarczy pościć? Trzeba jeszcze głowę namaścić swoją i umyć swoją twarz? Nie. Miał na myśli, unikaj, gdy ty pościsz, to znaczy gdy ty chodzisz, idziesz ze mną jako mój uczeń, kiedy niesiesz swój krzyż, gdy samozaparcie praktykujesz, ofiarujesz coś z własnych praw, rezygnujesz z wielu rzeczy, czyli pościsz, to unikaj zewnętrznych form udawania tego, że ty tak bardzo za mną chodzisz. Namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, czyli unikaj zewnętrznych form. Czyli zmyj ten popiół, symboliczny popiół, bo ty nie masz popiołu. Oni sobie popiół, ale ty umyj z tego popiołu twarz. I namaść symbolicznie swoją głowę, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w niebie. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Czyli nie, żeby ludzie widzieli, że ty pościsz, znaczy, że ty jesteś ofiarnikiem Chrystusa. Nie pokazuj na zewnątrz, jak ci to ciężko chodzić za Chrystusem, ile to wyrzeczeń cię kosztuje, ile te rzeczy musisz rezygnować, a jaki ten twój jest krzyż ciężki, który musisz nosić, żeby ludzie się nad tobą użalali, jak ci ciężko. Tak nie rób. Bo mówi co? Bo ojciec twój widzi w ukryciu. Czyli gdy pościsz, gdy jesteś ofiarnikiem, gdy rezygnujesz z wielu rzeczy, to nie chwal się swoją ofiarą, swoją pobożnością, swoim oddaniem dla Boga jest sprawa i nie ja afiszuj się, ile ty dałeś pieniędzy, a ile się ucierpiałeś, a ile się umarzłeś, a ile nie dospałeś, a ile coś innego i nie wiem, co tam jeszcze może być komu. Bo ojciec widzi takie rzeczy i w ukryciu, jak będziesz to robił i on ci odpowiednio odpłaci. Dobrze, wracamy do naszego tekstu. Ciekawe jest to podkreślenie koloru tej potrawy, bo ta potrawa była czerwona. Tu jako ciekawostkę jeszcze podam, że Ezaw, dokładnie, dosłownie, bo my mamy powiedziane, co on tu, jak to? Daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy. A dosłownie w hebrajskim jest daj mi trochę, proszę, z czerwonej, tej tutaj. Czyli dwa razy czerwonej, a słowa potrawa w ogóle się nie pojawia. I nie ma też skosztować, tylko daj mi proszę z czerwonej, tej tutaj. Więc kolor pojawia się dwa razy. Oprócz tego, gdy Ezaw się urodził, to pamiętam, jakiego był koloru? Czerwonego. Biblia Warszawska nazywa go rudym, Gdańska nazywa go lisowatym, ale to był czerwony. Czyli mamy dowód, że ten kolor czerwony, urodzenie się Ezawa czerwonym i ta potrawa dwa razy podkreślona, czyli tej czerwonej, tej tutaj mi daj, wskazuje, że czerwień to kolor doczesności, prawda? Symbolizuje doczesne, cielesne usposobienie. Dwa ostatnie wersety, no dwa przedostatnie. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworództwo twoje, a Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? Te słowa wypowiedziane przez braci, to oczywiście nie jest rozmowa prawdziwego chrześcijaństwa z tym nominalnym, tylko sprowadza się do czego? Do ich czynów, do ich postaw, do ich zachowań. i gdyby Bóg miał słowami opisać postawę, jaką jeden obóz i drugi zajmuje, obóz Jakubów i obóz Ezarów, nominalnie chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie, no to właśnie w rozmowie tak to by wyglądało. Ale to wiadomo, że nie takie rozmowy oni nie przeprowadzali, tylko zajmowali takie postawy. Postawa, którą się wyraża w codziennych naszych sytuacjach, Boga nie jest podana narracją, prawda? Tylko właśnie daje Bóg bohaterów i wkłada w im usta słowa i te słowa sprowadzają się do takich czy innych postaw. To dla porównania przypomnę rozmowę Boga z szatanem przy okazji Joba. Nie sądzimy chyba, że Bóg rozmawiał z szatanem słowo w słowo. Szatan był wyrzucony przecież z nieba wtedy, kiedy miał dozwolę Joba dopuścić. I na pewno Bóg nie rozmawiał z kimś takim, skoro Bóg człowieka grzesznego nie może przyjąć bez usprawiedliwienia Jezusa, to autora wszelkiego zła dopuściłby sobie gawędkę. To była po prostu postawa szatana, którą on zajął w stosunku do Joba. Chciał swoimi pokusami Jobowi dołożyć, doprowadzić go do ruiny. I postawa Boga, który tak blokował działania szatana, żeby mu pozwolić tego Joba różnymi doświadczeniami obkładać, z wyjątkiem zabrania, odebrania mu życia. Czyli do tego momentu ci pozwolę pójść, więcej Jobowi nie zaszkodzi. To była taka rozmowa, prawda? Rozmowa, ale to była postawa, którą zajmował Bóg, opiekując się Jobem, i szatan, który chciał tego Joba doprowadzić do upadku i do tego, żeby w końcu Bogu było rzeczy. Albo chociażby inna sytuacja. Przypowieść o mądrych, głupich pannach znamy. Pamiętamy, że mądre panny powiedziały do głupich, że oliwie nie dadzą, tylko żeby sobie poszły kupiły na targu, tam gdzie sprzedają. I co? I to znaczy, że tak ktoś powiedział? Nie. To znowu postawę, jaką mądre zajęły. Nie chciały uczestniczyć w złym postępowaniu głupich panien i powiedziały, nie sprzedamy wam oliwy. Czyli nie będziemy postępować tak samo głupio i grzesznie jak wy, bo stracimy oliwy Ducha Świętego. Nie damy się sprowadzić za waszym przykładem. Nie, innym słowem, nie pójdziemy za waszym przykładem. Ale nawet mi słowem nie mówiły, bo też słowem nie zachęcamy, żeby one poszły. Po prostu grzesznik, który postępuje niewłaściwie, zachęca obserwatorów, żeby go naśladowali. Wobec tego te głupie panny postępowały tak, że te mądre, widząc takie postępowanie, mogły pójść ich śladem. Gdyby poszły, straciłyby oliwę. Z Ducha Świętego. Więc tam Bóg tylko słowami dał. Powiedział tak, to jest postawa. Nikt tam z nikim nie rozmawiał, tak jak tu jest to podane. Więc wierni swoją postawą wierności i skupienie na tym, co duchowe, mówią odwrotnie niż mówi Ezaw, prawda? Czyli co mówią? My dbamy o duchowe obietnice, one są nam bliskie. Pragniemy ich realizacji, choćby na nie trzeba było czekać całe życie i nawet się w tym życiu nie doczekać. Nawet gdyby to całe życie było w samozaparciu, czyli w poście. Przeżyć, to jesteśmy na to gotowi. Kolosensów 3, rozdział 1-5. Kolosensów 3:1-5. A tak, jeśli jesteście zbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. To jest piękna postawa Jakuba, z tego co on tam mówił. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem waszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złe pożądanie, chciwość, która jest bałwochwalstwem. No i teraz mamy już 33 i 4, dwa ostatnie. Jakub mówi, przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu, i sprzedał pierwowództwo swoje Jakubowi. No, kazał mu przysięgnąć, czyli żeby, że się potem nie rozmyśli, prawda? I znowu, ta przysięga, co znaczy przysięga? Przysięga to użycie mocnych słów, prawda? To znaczy tak jakby podkreślenie, zaakcentowanie czegoś, że ja wiem, co ja robię, tak? Jeżeli tutaj mogę ci przysiąść, mogę ci podpisać nawet i ja im powiedziałem, jak nie wierzę, że ja tak chcę, to ci mogę to właśnie przysiąść czy podpisać, możemy nawet pójść do notariusza. U notariusza ci to podpiszę, jeżeli chcesz mieć taką pewność, że to tak będzie. Bo znowu ktoś powie, to skoro tamto była postawa, to ta przysięga to też jest jakaś postawa. Co ta przysięga oznacza? No właśnie, to piękna rzecz jest ukryta w tej przysięgi. Ta przysięga, o którą Jakub prosił, to nic innego jak apele i ostrzeżenie od Jakuba, od wiernych, do tych, którzy dają się zwyciężać staremu Adamowi. Żeby walczyli ze starym Adamem, bo przegrają. Nawoływanie, nie idźcie tą drogą, nie? Bo ta droga doprowadzi was do upadku i do zguby. To właśnie, czyli jak gdyby nie, dodanie do tego całego, dodanie do tej postawy ostrzeżenia, żeby ewentualnie z tej drogi zawrócić, żeby nie folgować ludzkim uczuciom, ludzkim pragnieniom, które, no wiadomo, nawet jeżeli nie są grzeszne, bo z grzesznych trzeba zawsze rezygnować, ale nawet nie są grzeszne, to niektóre ludzkie niegrzeszne też dziecku Bożemu niekoniecznie wyjdą na dobre. Żeby nie realizowali doczesnych swoich pragnień kosztem utraty przywilejów duchowych. Żeby nie rezygnowali z rozwoju do podobieństwa Chrystusowego, bez którego nie ma życia wiecznego. Można by dać wiele fragmentów, ja dam tylko dwa na tą przysięgę, czy na to ostrzeganie. To jest ta przysięga. Czyli przysięgnij mi, znaczy właśnie tam było przysięgnij mi, a tutaj było ostrzeżenie, żeby ci nie zmarnowali swojego poświęcenia. Efezów 4. Efezów 4, 17 do 24. Efezów 4, od 17 do 24. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Przysięgnij mi, prawdziwi do nominalnych. Mający przykimony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która w nich jest, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy tak nie nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim połączeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Nie bądźcie, nie idźcie drogą Ezawową. Zawróćcie z tej drogi. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy. I jeszcze 2 Koryntów 13, od 1 do... Chyba żeście odrzuceni albo bez dowodu, można to różnie tłumaczyć. Spodziewam się zaś, że poznacie, że my nie jesteśmy bez dowodu, a modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili. Nie dlatego byśmy uchodzili za wypróbowanych, lecz abyście wy czynili to, co jest dobre, choćbyśmy mieli uchodzić za niewypróbowanych. Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni. Oto też się modlimy o doskonałość waszą. Dlatego, ponieważ jestem nieobecny u was, piszę to, abym za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo na podstawie pełnomocnictwa, jakie dał mi Pan, ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. Tego typu ostrzeżenia, napominania wiernych to była przysięga. Czyli jak gdyby, czy zdajecie sobie sprawę, do czego zmierzacie? Jaki będzie koniec waszego postępowania? No ale, jak mówi 34 werset ostatni, wtedy Jakub podał Ezawowi chleb, ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił, potem wstał i poszedł, tak wzgardził Ezaw pierworództwem. Pomimo takich apeli i takich ostrzeżeń, klasa Ezawa ochoczo korzysta z ziemskich rzeczy w ich głębszych i płytszych zarysach, bo jadł i pił, jedzenie, głębsze picie, te drobniejsze. Po czym wstaje i idzie swoją drogą, czyli drogą śmierci Adamowej, tracąc przywileje, na jakie początkowo były ich udziałem, do których początkowo zostali zaproszeni, ale jak wiemy, na szczęście zostaną z tego podniesieni, chyba że byli spłodzeni z ducha, wszystko zależy od przypadku, prawda? Zależy kto do jakiego momentu doszedł, ale nominalne chrześcijaństwo generalnie nie jest spłodzone jeszcze z ducha, więc pewnie idą tą drogą Adamową do śmierci Adamowej i w wieku tysiąclecia będą próbować się podnosić, bo w tym obecnym czasie minęli się z obietnicami, które mogły być udziałem. Gdyż wieku Ewangelii rozwijają się tylko duchowe klasy. Tak? I to te spłodzone z ducha i te niespłodzone z ducha. I czy tylko klasa jest spłodzona z ducha, czy niespłodzona z ducha, zasada jest taka sama. Nawet my, niespłodzeni z ducha, musimy mieć podobnego ducha, jak mieli ci bracia spłodzeni z ducha. To znaczy, musimy umieć zważyć korzyści obecnego życia i tak z obecnego życia korzystać, żeby nie było to ze stratą dla rzeczy duchowych. Innymi słowy, szukać najpierw Królestwa i sprawiedliwości Jego, żeby się nie okazało, że gardzimy pierworództwem. Bo to pierworództwo to jest nic innego jak zbawienie pierwsze przed innymi. Tam polega to pierworództwo, prawda? To znaczy, najpierw Bóg zbawia ja niektórych wieku Ewangelii, resztę wieku tysiąclecia. I pierworodnymi wieku Ewangelii są klasy spłodzone z ducha, bo one uzyskują zbawienie. My jesteśmy tacy drudzy, ale sobie już tak bardziej należymy do pierworodnych niż do reszty, bo na tą drogę zbawienia wkraczamy, podczas gdy inni nawet jej nie zaczęli. I tak mój temat o sprzedaży pierworództwa dobiega końca. Tak długo nawet nie patrzyłem na zegarek, bo byłem w transie mówienia. No, długie te wykłady robię na stare lata, a chyba w takim razie trzeba było zrobić znowu serię dwuczęściową z tego, no ale trudno. Temat się skończył, dziękuję Bartosławu za uwagę, przepraszam za przedłużenie. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla nas wszystkich.